Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Ledwie opuściła nasze studio Karolina Pietyra, a my proszę już kolejna gościni i też związana z krakowskim biurem festiwalowym. Joanna Broniec, dzień dobry.
Dzień dobry.
Asia jest kuratorką festiwalu Misteria Paschalia, który 6 grudnia ogłosił swój program na przyszły rok, a jest to program specjalny, bo i odsłona jest specjalna.
Zgadza się. Kolejna edycja festiwalu Misteria Paschalia to 20. edycja, więc piękny jubileusz. Festiwal przypadł na taki okres, w którym sam zmienił się 15 razy, świat dookoła niego również zmienił się kilkakrotnie.
No, tak, właśnie to miałem mówić, że festiwal nawet może niekoniecznie tak bardzo chciałby się zmieniać, gdyby nie to, że warunki, w których dane tobie już było go tworzyć przez ostatnie właściwie 3 lata, były jakie były. Pandemia, trochę wojny. Nic przyjemnego.
Dokładnie tak. No plus nie możemy zapominać o takich sprawach, które dotykają wszystkich, takich jak zmiany klimatyczne i coraz głośniejsza dyskusja o tym, że festiwale nie są najbardziej
ekonomicznym i ekologicznym środkiem wydatkowania pieniędzy.
Wiemy. Dokładnie tak.
No to jak sobie radzicie z tym, żeby móc w jakiś sposób zrównoważony tworzyć Misteria Paschalia, zwłaszcza przy okazji jego 20. odsłony? To chyba dobry moment rzeczywiście, żeby podjąć takie kroki.
No dokładnie, postanowiliśmy trochę potraktować tę edycję jako taką okazję do podsumowania z jednej strony i oczywiście świętowania, no bo jednak 20 lat festiwalów. Po trzech tak trudnych edycjach, które trzeba było odwołać, zmieniać z hybrydowej na całkowicie online'ową i która była niemal całkowicie wyprzedana, jak właściwie w przeddzień festiwalu wybuchła wojna i trochę się nam rezerwacji pozwalniało. No więc świat się zmienił, postanowiliśmy trochę poświętować jednak to, że się nam udało przetrwać tak naprawdę i powrócić w naprawdę piękny sposób z pięknymi zespołami i pocelebrować trochę miejsce tego festiwalu dla kultury w Krakowie, dla w ogóle rozwoju sektora muzyki dawnej w Polsce i szczególnie w Europie Południowej, w Polsce Południowej. Ale potraktować to też właśnie jako taką trochę cezurę, taki oddech, trochę zamknięcie pewnego rozdziału i przygotowanie do kolejnej odsłony, która no, nie możemy zdradzić jeszcze kierunków, w których chcielibyśmy pójść, ale no właśnie w takim kierunku, który bierze pod uwagę ten zmieniający się świat trochę dookoła nas.
To, co widzę w programie i co rzuca się od razu, to nade wszystko odejście od dyrektorów rezydentów, którzy dominowali ostatnie odsłony Misteriów Paschaliów od 2017 roku, kiedy zainaugurował ten nowy kierunek Vincent Dimestre i rezydencja Le Poème Harmonique. To oni zresztą otworzą przyszłoroczną 20. odsłonę Misteriów. Ale w takim razie, dlaczego akurat w tym kierunku? Czy już zabrakło dyrygentów, którzy byliby w stanie to poprowadzić? Czy po prostu stwierdziłaś, że to czas na twoją kuratelę?
Zdecydowanie nie brakło, wręcz przeciwnie. Wszyscy są bardzo chętni do tego, żeby takie stanowisko zajmować. Natomiast trochę też postanowiliśmy postawić na to, co też jest jedną z istotnych wartości w nowej strategii KBF-u, czyli na współpracę. Współpracę, współtworzenie i właśnie pójść w takim kierunku, w którym ja naprawdę nie... To tytuł kuratora nie jest tak naprawdę tylko czymś zastępnikiem do jakiegoś innego tytułu, tylko naprawdę idziemy w tym kierunku, że ja rozmawiam, mówię, jakie mam pomysły, co chciałabym osiągnąć, ale zostawiam artystom wolność tworzenia i wolność proponowania kierunków, które oni chcieliby zaprezentować. Czasem jest to po prostu program, który akurat mają, bo nie mamy czasu na to, żeby stworzyć coś nowego, a czasem jest to tak jak z Queere Ensemble, które dostaje okazję do właściwie zupełnie zaprezentowania się z zupełnie nieznanej strony i pójścia w kierunku, w którym jeszcze nie szły, ale który podchwyciły i który bardzo ich zainteresował.
Siłą rzeczy padły już nazwy dwóch zespołów, Le Poème Harmonique i Vincent Dimestre oraz Queere Ensemble. To właściwie, myślę sobie, dwa zupełnie odległe bieguny następujące dzień po dniu w programie festiwalowym. Odległe bieguny, dlatego że z jednej strony mamy artystów, którzy są obecni na scenach od, myślę, 30 lat mniej więcej. Charyzmatyczny lider, wspaniali zupełnie wykonawcy i w zasadzie oni nigdy nie biorą jeńców. Każdy ich koncert to jest rzeczywiście wydarzenie i przeżycie nade wszystko. A po drugiej stronie mamy polski kwartet instrumentalny. Kwartet oczywiście w tym wyjściowym modelu, no bo jak sama wspomniałaś, dostały pewne wyzwanie. Czyli cztery fantastyczne instrumentalistki, które w tej chwili są uczestniczkami programu Emerging Plus, czyli takiego programu wspierającego młodych artystów. To jest pierwszy zespół z Polski, który do tego programu się dostał. A więc mamy dwa zupełnie właściwie odmienne oblicza. Z jednej strony już ugruntowana pozycja, międzynarodowa sława, a z drugiej dopiero wspinające się na te szczyty.
Tak, ale to są dokładnie dwie odsłony festiwalu, które właściwie były obecne w nim od samego początku, bo przypomnę, że dawno temu festiwal miał w ogóle takie pasmo jak Misteria Passalia Debiuty. I prezentowanie tych, przywożenie do Krakowa najwybitniejszych twórców i wykonawców nurtu wykonawstwa historycznego to zawsze był główny cel festiwalu. Ale z drugiej strony wykorzystanie tego do promocji młodych talentów, do odkrywania nowych nazwisk, to też było coś, to też była jedna z ambicji festiwalu.
Le Poème Harmonique, bo od nich zaczniemy. Pozwolisz oczywiście, że przebiegniemy trochę przez program, zwłaszcza, że jest tam kilka nazwisk czy nazw zespołów, które zdecydowanie warto, żeby wybrzmiały na naszej antenie. Rozpoczynamy od chyba jednego z najsłynniejszych pasyjnych utworów, jaki kiedykolwiek powstał, czyli Stabat Mater Pergolesiego.
Tak, dokładnie.
Wydaje ci się, w ogóle przepraszam cię, że Dimest już kiedyś przywiózł do Krakowa właśnie Stabat Mater Pergolesiego?
Wydaje mi się, że tak, ale to też jest, w ogóle samo Stabat Mater Pergolesiego gościło tutaj w wielu wykonaniach.
Oczywiście.
Nie tylko Dimestra. I to jest też z jednej strony powód, dla którego zdecydowaliśmy się dokładnie na ten program. Mieliśmy wybór na kilku innych. Zaczęliśmy pracować w ogóle nad czymś zupełnie nowym, ale uznaliśmy, że nie wystarczy nam ani czasu, ani pieniędzy, żeby do tego doprowadzić. Być może w przyszłości uda się ten program w Krakowie zaprezentować. Natomiast Stabat Mater Pergolesiego i w ogóle ten program, w którym prezentuje Dimestr i Le Poème Harmonique Stabat Mater w wielu opracowaniach, no to było coś, co wydawało nam się właśnie trafne, żeby w ten sposób pokazać historię festiwalu, nie tylko poprzez zespoły, które tutaj przyjeżdżają, ale także poprzez utwory nie tylko prezentowane w innych wykonaniach, ale może właśnie prezentowane dokładnie w tych wykonaniach, ale kilka lat później, bo to zawsze zmienia perspektywę i zawsze zmienia odbiór i zawsze zmienia wykonanie.
Oczywiście, zwłaszcza po trzech latach bez mała, brzydko mówiąc, dziury, trochę wyrwy właściwie w kulturze.
No dokładnie.
Później dwa dni i dwa debiuty na Misteriach, czyli Coere Ensemble, a zaraz po nich Ensemble Correspondance. Correspondance to artyści, którzy mieli tutaj przyjechać już w 2020 roku, o ile pamięć mnie nie myli.
Tak.
Wówczas, kiedy dyrektorem rezydentem był Rafael Piszą, ale do tej odsłony nie doszło nigdy i trochę odnoszę wrażenie, że już nigdy nie dojdzie.
No niestety, obawiam się, że wszyscy są już trzy kroki do przodu. No i niestety, ale to nie jest tak, że nigdy nie usłyszymy tych programów czy tych artystów, bo właśnie Correspondance przyjeżdża do nas z programem, który przygotowali specjalnie dla nas w 2020 roku. Nagrali następnie płytę. Dzień wcześniej występują dzień wcześniej również zaprezentują ten program, natomiast nie dokładnie w tej formie, w której u nas, a u nas prezentują dokładnie w tej formie, w której mieli to zrobić w 2020 roku i strasznie nas to cieszy, że wreszcie uda się ten program, który był skonstruowany dla Krakowa, wykonać właśnie tutaj.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo miła perspektywa, zwłaszcza, że ta odsłona 2020 to jedna z tych, które, o których zawsze będziemy pamiętać, mimo że nigdy się nie wydarzyły.
Dokładnie tak. To była w ogóle edycja, która miała szansę zostać najlepszą w historii tego festiwalu i no nadal trochę przeżywamy żałobę już 3 lata, ale jednak nadal.
Trudno. Musimy być może przejść do kolejnego etapu tej żałoby po prostu, czyli pogodzenia się z losem. Natomiast tak czy inaczej, Ensemble Correspondants niewątpliwie miło, że zobaczymy ich w końcu w Krakowie na Misteriach i to w dodatku dwukrotnie, w dwóch całkowicie różnych odsłonach.
Dokładnie. I właściwie ich występ w Wieliczce to jest trochę z jednej strony powrót trochę do rezydencji. Mieliśmy już coś takiego i to jest na pewno kierunek, w którym chcielibyśmy iść w przyszłości, no bo jednak jest to jeden sposób na odpowiedź na zmiany klimatyczne.
A to jednak trochę zdradziłaś, ale tak, rzeczywiście, rezydencja daje tę możliwość, że nie wykupuje się 120 lotów, tylko wystarczy 30 na przykład.
Dokładnie tak. A po drugie, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się z Celine i z Sebastianem w Krakowie właśnie, Celine była potem na koncercie w Wieliczce. Był to koncert, czy to była edycja włoska, o ile się nie mylę?
Tak, to była edycja włoska, to akurat pamiętam, w związku z tym musiał być to Pino de Vittorio.
To był też jeden z w ogóle najbardziej zjawiskowych koncertów w historii koncertów w Wieliczce. I od tego momentu Celine po prostu marzyła o tym, żeby przywieźć tam Correspondance. I jak spotkałyśmy się w marcu w Paryżu, Celine zaproponowała właśnie, znalazła termin, w którym by się nam to udało w ogóle ich przywieźć tutaj z Membra Jezu Nostri i mówi, że mają później wolne. I czy udałoby się, żeby zagrali w Wieliczce? Nie było to proste, dlatego że zwykle zespół Ensemble Correspondance wymaga w swoim składzie i w muzyce, którą prezentują, wymaga albo organów, pozytywu organowego, albo klawesynu.
Powiedz wprost, dlaczego to jest niemożliwe.
Nie da się zwieźć w tej chwili do Wieliczki, ponieważ nie mieści się to do tej windy, z której korzystamy, a winda towarowa znajduje się tak daleko od kaplicy świętej Kingi. Jest to droga, która nie jest drogą, po której normalnie
krzyżowa
nie jest bezpieczna
nieomal.
Po prostu.
Rozumiemy.
No i instrument po prostu mogą ulec uszkodzeniu, co zresztą już się kiedyś wydarzyło i po prostu nie chcemy ryzykować tego ponownie. Ale udało się nam znaleźć pewien kompromis i w mniejszym składzie...
Na dworze Ludwika XIII brzmi jak Air de Cour.
Tak, i będzie szpinet, który uda się zwieść mniejszą windą.
Widzicie państwo, ile trzeba pokonywać przeszkód, żeby doprowadzić do festiwalu. To oczywiście jest pewnego rodzaju kuchnia, ale tylko i wyłącznie to, co zawsze widzimy na scenach, to jest wierzchołek góry lodowej, a pod tym kryje się mnóstwo rzeczy. Mówiliśmy już o tak partykularnych i absurdalnych wręcz rzeczach, jak transport instrumentu do kaplicy świętej Kingi w Wieliczce, albo ślad węglowy, który im większy, tym oczywiście gorzej. Podejrzewam, że ślad węglowy zostawi trochę Capella Mediterania. Przykro mi to mówić, ale z drugiej strony Il Diluvio Universale, czyli właściwie oratorium, wymaga dość obszernego składu.
Tak. Ale przyjeżdżają w niemal całym składzie naraz, więc nie jest to 30 lotów,
z
tylko właściwie
miejsc
jeden.
Świata. No tak. Zawsze to lepsze, bo rzeczywiście przecież nieistotne, czy leci 150 osób, czy 20, wciąż jest to jeden samolot. Il Diluvio Universale to program, który został już dłuższy czas temu opublikowany przez Leonardo Garcia Alarcona i jego zespół, ale to wciąż, pozwolę sobie przetłumaczyć tytuł, czy Potop po prostu. Universale to właściwie światowy, można by powiedzieć.
No tak.
Co to jest?
Potop światowy?
No nie, no to wiemy oczywiście, co to jest, ale czym jest to dzieło Falvettiego?
No to jest oratorium, które w ogóle agent Alarcona w porozumieniu z Leonardem chcieli tutaj przywieźć do Krakowa od lat. Jeszcze właściwie tuż przed tym, kiedy wtedy jak pracowaliśmy nad tą edycją, której dyrektorem artystycznym trochę był, trochę miał być Leonardo Garcia Alarconta Iberyjskiej, która potem niestety przekształciła się nam w edycję online. Stefan regularnie pytał o to, czy nie dałoby się też tego dzieła zaprezentować na przykład podczas opery Rary albo w innym miejscu. I mam trochę wrażenie, że ta edycja jest też trochę takim spełnianiem marzeń, bo z jednej strony spełniamy marzenie ansamblu korespondentów w Wieliczce, jak i tutaj Alarcona o tym, żeby zaprezentować w Krakowie swoje, jak on to nazywa, opus magnum.
Bo jest to rzeczywiście fantastyczny utwór. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, zanim on zabrzmi w Krakowie, to możecie to zrobić choćby za pośrednictwem najróżniejszych serwisów, które dostarczają muzykę w wersji online, bo jest dostępne. Natomiast to jest faktycznie rzecz dość niezwykła. Mówisz o spełnianiu marzeń, a jakie swoje marzenia spełniłaś na tych misteriach wobec tego? Bo mam nadzieję, że nie działa to tylko i wyłącznie w stronę artystów.
Nie, zdecydowanie nie. Dla mnie spełnieniem marzeń jest koncert, który będzie na samo zakończenie festiwalu.
Tak, czułem właśnie, że do tego zmierzasz.
I to nawet nie chodzi o repertuar, nic takiego, tylko od kilku lat chcieliśmy już wprowadzić do festiwalu koncert w niedzielę, w Wielkanoc Prawosławną. W przyszłym roku wypadało na tydzień po, zazwyczaj wypada tydzień po tej Wielkanocy katolickiej, ale nie zawsze. No i w przyszłym roku wypada tydzień później. Nigdy nie mieliśmy na to właściwie przestrzeni przez ostatnie lata, no bo wiadomo, pandemia, wojna, kłopoty budżetowe i tak dalej, ale w tym roku tworząc ten program postanowiliśmy zrobić z tego koncertu jeden z naszych priorytetów. I niezależnie od tego, co by się podziało, ten koncert miał tutaj zostać.
W odniesieniu do sytuacji, pozwolę sobie wejść w słowo, to jest gest, który ma znaczenie.
No, nie lubię postrzegać tak rzeczy, które robimy, że jest to gest, który ma znaczenie, natomiast to jest coś, co chcieliśmy zrobić.
Ja nie widzę w tym, nic złego, to znaczy to jest otwarcie się na wszystkie te osoby, które trafiły do nas niekoniecznie z własnej woli, a jednocześnie znalazły się w miejscu, w którym właściwie łączność jakakolwiek kulturowa czy intelektualna z przestrzenią wokół, no i trochę jest, bo oczywiście to wciąż podobny krąg, ale jednak została zerwana.
No trochę tak. No i też tym koncertem chcemy zrobić trochę krok też w kierunku właśnie kultury wschodniej. Bo i pokazać, że właściwie muzyka dawna nie zamyka się przecież na Niemczech, na Polsce najdalej, tak jak się wydaje, większość świata muzyki dawnej sądzi.
Dość rewolucyjne, powiedziałbym, twierdzenie, patrząc na programy większości festiwali czy instytucji muzycznych.
No, ale niestety, no to jest prawda, tylko że nikt na to właściwie, no nie powiem, że nikt, bo jest to jeden z, powoli ten temat wchodzi w dyskusję w sektorze muzyki dawnej, że to nie jest tylko muzyka tworzona przez Europę Zachodnią, ale jest przebogata i przepiękna, przepiękne dziedzictwo kultury właśnie wschodniej i też bałkańskiej. To jest ogromny research, który nas czeka tak naprawdę i żeby wydobyć i te zespoły, które to wykonują i same te pieśni czy dzieła, to jest głównie muzyka wokalna, ale jest to naprawdę piękna muzyka, którą warto odkrywać.
Pozwolę sobie na taką analogię, że muzyka Nowego Świata na przykład, czyli Ameryki Łacińskiej, jest dużo lepiej zapoznana niż ta za naszej dalszej, nawet może czasem wschodniej granicy. To jest pewnym paradoksem, bo to jest zupełnie jak z badaniem kosmosu i oceanów. Niby możemy mieszkać nad oceanem, a wcale nie wiedzieć, co kryje się w głębi. A tu proszę, spoglądamy zawsze gdzieś daleko, a czasem zupełnie niepotrzebnie. Zawsze potrzebnie, ale z drugiej strony może warto się po prostu odwrócić.
No dokładnie, to jest kwestia tylko znalezienia balansu.
Został nam jeszcze jeden koncert, podejrzewam dość spektakularny, L'Etalon Lyrique i Christophe Rousset. To zespół instytucja zupełnie, odkrywający nieustannie kolejne dzieła Liliego, Rameau, głównie oczywiście muzykę francuską, ale także i Salieriego, który zawsze, głównie za sprawą pewnego reżysera, jest postrzegany jako jakieś fatum zupełne i kompletne beztalencie, co oczywiście zupełnie nie jest prawdą, ale do Krakowa przyjadą. No może ten Salieri nie leży wcale tak daleko przecież, bo to program głównie klasycystyczny.
No tak, to jest głównie Mozart, ale utwór Salieriego również znajdzie się w programie. Więc tak. Christophe Rousset był gościem festiwalu przez lata, niemal co roku, co drugi rok tutaj przyjeżdżał. Nie było go już od jakiegoś czasu, więc no ale ponieważ mamy znakomite relacje z zespołem, długo pracowaliśmy nad tym, żeby wreszcie udało się znaleźć datę oraz program. bo nie dla wszystkich jest oczywiste, że w niedzielę wielkanocną może Stabat Mater nie jest dobrym pomysłem. Ale jednak udało się nam dojść do porozumienia.
Że jednak Wielki Tydzień rozciąga się także i na niedzielę wielkanocną w rozumieniu większości artystów, którzy po prostu są wtedy na tournée.
Dokładnie tak, ale udało się nam dojść do porozumienia. Uznaliśmy wspólnie, że potrzebujemy czegoś bardziej świątecznego i czegoś, co dobrze się spada. Czyli po prostu doszliśmy do wniosku, że po prostu potrzebujemy Mozarta.
Rozumiem. Mozart zawsze jest potrzebny, ja przynajmniej stoję na takim stanowisku. Rozmawialiśmy chwilę temu z Karoliną Pietyrą o tym, że festiwale w ramach nowej strategii KBF-u przejdą pewną metamorfozę. Tymczasem Misteria to, myślę o tej opublikowanej dotychczas części programu, to cykl koncertów, tak jak zwykle to w przypadku Misteriów oczywiście bywało, ale podejrzewam, że pewnie myślicie o czymś więcej.
No zdecydowanie, co pokazuje już obecność wielu przedstawicieli, wielu partnerów na konferencji prasowej. W tej chwili trwają rozmowy i doprowadzamy właściwie do podpisania listów intencyjnych z Muzeum Narodowym i z Muzeum Zamek na Wawelu. Nie możemy zdradzić jeszcze szczegółów, bo pracujemy nad programem wydarzeń towarzyszących, który prawdopodobnie ogłosimy w styczniu.
Będę zmuszony zaprosić cię po raz drugi.
Fatalnie.
Fatalnie.
Pracujemy z Akademią Sztuk Pięknych i z Fundacją Incanto. Tutaj chcemy wrócić do czegoś, co prezentowaliśmy w 2019 i planowaliśmy w 2020 roku, czyli po prostu do liturgii, do nabożeństw i wracamy po prostu z ciemną jutrznią. Szczegóły też prawdopodobnie w styczniu, ale mocno pracujemy nad tym, żeby się to wydarzyło i żeby było pięknie.
20. odsłona festiwalu Misteria Paschalia to kawał historii. Czy jest coś, co szczególnie pielęgnujesz w pamięci z tych misteriów, które już nigdy nie wrócą?
Ja pamiętam taki moment w 2017 roku. Miałam wtedy trochę wypalenie zawodowe i przy Misteriach miałam wtedy właściwie dwa koncerty tylko. Jednym z tych koncertów był koncert debiut właściwie w Krakowie Rafaela Piszona właśnie. Był tutaj wtedy z Brokes Passion Telemana. No i w czasie próby wyszłam sobie z backstage'u i poszłam sobie usiąść na chwilę na widowni. Był jakiś wokalny fragment. I ten chór zabrzmiał w sali Centrum Kongresowego Ice Kraków tak krystalicznie czysto, jak po prostu jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby chór zabrzmiał. I to był taki moment, w którym po pierwsze wróciło mi, zrozumiałam, dlaczego robię to, co robię. I nie powiem, że to całkowicie wyleczyło wszystkie moje problemy, bo to nie jest możliwe.
Nigdy tak nie jest oczywiście.
Ale dało mi motywację do tego, żeby jednak spróbować jeszcze raz.
Tak, ciekaw jestem, prawdę powiedziawszy, i tu zwracam się do Państwa, drogich słuchaczy, czy były też na Misteriach takie momenty, które szczególnie pamiętacie. Ja sobie myślę, że zaliczyłbym dwie takie chwile. Pierwsza to wspomniany koncert Pino de Vittorio w Wieliczce i Laboratorio Seicento, prowadzonego tria właściwie, bardzo skromny zespół przez Franco Pavana. Przejmujące zupełnie pieśni neapolitańskie. Zresztą Pino de Vittorio zawsze jest przejmujący, no, bez względu na to z kim i gdzie. Ale w Wieliczce to było rzeczywiście coś zupełnie specjalnego. Drugie natomiast wspomnienie wiąże się również z koncertem w Wieliczce. Pamiętam, że to było jakieś średniowiecze. Nie wiem, czy to nie była Peregrina i Agnieszka Budzińska-Bennett. Panował taki bardzo otulający półmrok. Przepiękny koncert zupełnie i w pewnym momencie rozległ się na całą kaplicę Świętej Kingi taki przepotężny rumor, bo ktoś zasnął i spadł z krzesła. I to było naprawdę przeurokliwe na swój sposób, choć szczerze powiedziawszy nie chciałbym być na miejscu tej osoby. Myślę, że wstyd, z którego się najadła, był po prostu przekoszmarny. No i jakaś ta Wieliczka rzeczywiście. W przyszłym roku wrócimy do Wieliczki na jeden koncert Ensemble Correspondance, a oprócz tego, jakie jeszcze miejsca?
Oprócz tego wracamy do Kościoła Świętej Katarzyny, kościoły w ogóle były, koncerty w kościołach stanowiły sporą część tradycji festiwalu. Nie da się niestety robić koncertów w kościołach codziennie, ze względu na to, że od Wielkiego Czwartku mamy tam po prostu triduum paschalne, natomiast wykorzystujemy wszystkie dni, które możemy, i wtorek i środa to są koncerty w kościele Świętej Katarzyny. Następnie wracamy do Filharmonii Krakowskiej. Filharmonia jest po remoncie, mamy znakomite relacje z dyrektorem i z Filharmonią. W tej chwili to jest bardzo pielęgnowane przez nas partnerstwo i Filharmonia jest jednym z głównych partnerów festiwalu Misteria Paschalia.
A nie chcieliście wrócić do AIS-a?
Jeżeli chodzi o centrum kongresowe, to wydaje nam się, że te koncerty w tym roku lepiej się sprawdzą w Filharmonii, zarówno pod względem akustycznym, jak i też repertuarowym.
Rozumiem, po to powstała Filharmonia, nawet jeżeli pierwotnie była kinem.
Dokładnie.
Ale to jest paradoks Krakowa, drodzy państwo. Sala koncertowa, która jest w centrum kongresowym, sala teatralna, która też jest w centrum kongresowym, albo Filharmonia, która jest w dawnym kinoteatrze. Natomiast proszę się nie martwić, Centrum Muzyki już zaczęło rosnąć podobno.
Podobno tak.
Są takie plotki i nawet Kapella Krakowiensis organizuje koncerty na budowie. Czekałem, kto będzie pierwszy. Oczywiście nie zawiodłem się na Tomaszu Adamusie. Joanna Braniec, kuratorka festiwalu Misteria Paschalia. Asiu, bardzo cię proszę jeszcze o takie zebranie. Daty, miejsca już wiemy, ale przede wszystkim kiedy?
Festiwal zaczynamy 4 kwietnia i tą główną część kończymy 9 kwietnia. Natomiast potem zapraszamy jeszcze na koncert 16 kwietnia, gdzie już prawie mamy miejsce, wizja lokalna w tym tygodniu, ale ogłoszenie miejsca będzie w styczniu prawdopodobnie razem z rozpoczęciem sprzedaży biletów.
Nie będziemy się niecierpliwić nadmiernie, mamy grudzień, jeszcze 4 miesiące przed nami.
To wcale nie tak dużo.
W perspektywie festiwalu oczywiście, że nie. Joanna Broniec, Krakowskie Biuro Festiwalowe, kuratorka festiwalu Misteria Paschalia, była gościnią Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo, Asiu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.